Aleluja. Drodzy, nie wiem, pastorze, czy podglądałeś moje notatki. Nie będę śpiewał kazania, ale zawarłem w nich jedną małą pieśń. Chyba, że zaczniemy od psalmu 119 i zaczniemy go śpiewać. Dzisiaj pastor powiedział, że takie słowo miłość Filadelfii. Bardzo cieszę się, że należy do zboru, który wylewa swoją miłość. Mówię o was wszystkich, o nas wszystkich. Na ludzi, którzy nas otaczają. Wszędzie tam, gdzie jesteśmy. To jest cudowne. Gdyby ktoś się chciał zapytać, o czym dzisiaj będę mówił, to powiem na początku, że będę dzisiaj mówił o negatywnych myślach i nieprzebaczeniu. Trudny temat, który był już nie tak dawno poruszany przez brata Wojtka Stable w jedną ze śród. Będę zadawał dzisiaj wiele pytań i będę oczekiwał odpowiedzi z waszej strony. Pierwsze pytanie. Jak wasze samopoczucie? Jak się macie? Dobrze? To cieszę się. Ja się mam źle. Ja się mam źle, bo się nie wyspałem. Obudzić moich nastoletnich synów rano to heroiczny wyczyn. Ciekawe, czy wiedzą, że ich bardzo kocham. Później wyjście do zboru, jak zwykle nerwy. Och, ta okropna pogoda. Zimno, szaro-buro. Wchodzę do kaplicy i siostra urządza łapankę. Kto by tu dzisiaj upiekł ciasto? Na szczęście ja nie piekę ciast. Upiekłem raz w życiu, sam musiałem je zjeść. Wchodzę na salę, moje miejsce zajęte. Czy ci ludzie nie wiedzą, że ja tam zawsze siedzę? Ciekawe, kto dzisiaj gra. Co to za nowe pieśni? Jak ja nie cierpię nowych pieśni i tak głośno grają. A ciekawe, kto mówi słowo. O, za tym bratem nie przepadam. Może się zdrzemnę. Przed chwilą wypowiedziałem 10 zdań. Czy te słowa były dla was zachętą? Nie. Ci, którzy mnie nie znają, mogą powiedzieć, co za maruder, co za malcontent. Choć przyznam, że czasami taki jestem. Nie tak dawno zdałem sobie sprawę z tego, że jako osoba wierząca mam wiele negatywnych myśli, krytycznych słów i oskarżeń. Tych pozytywnych jest tak naprawdę niewiele. Z tych 10 zdań, które przed chwilą wypowiedziałem, tylko 2 były pozytywne. Zastanówmy się przez chwilę, ile w naszym codziennym życiu wypowiadamy słów, które niosą życie. Słów zachęty, słów pocieszenia, ile mamy dobrych myśli. A ile z nich to słowa krytyki i potępienia? Pamiętacie nabożeństwa na zielonej sali? Pamiętamy, prawda? Ostatni rząd, tak jak i tutaj, był zarezerwowany dla rodziców z dziećmi. Kiedy pierwszy raz pojawiliśmy się tutaj w zborze, to było na 1 kwietnia na otwarcie, 17 lat temu prawie, też zasiedliśmy w tym zaszczytnym ostatnim rzędzie. I pamiętam pewną historię. Siedzieliśmy sobie, nasz najmłodszy syn miał wtedy chyba już roczek. Tam dzieci sobie z tyłu chodziły, były dokarmiane przez rodziców. I w pewnym momencie wchodzi siostra, która była spóźniona. Już zaczęło się nabożeństwo i niechcąco potrąciła naszego syna, on się wywrócił. Tuż obok mnie siedziała seniorka, siostra seniorka. I w tym samym momencie usłyszałem z jej ust takie słowa. Przepraszam. Co za krowa mogłaby uważać na małe dzieci? Ja się wtedy nie śmiałem. Skąd się to bierze? Dlaczego moje pozorne chrześcijańskie życie wygląda całkiem dobrze, a pod skorupą, pod maską skrywam nieprzebaczenie, żal, krytycyzm, smutek, gniew, który być może czasami przeradzić się nawet w depresję. Kiedy dzielimy się z drugą osobą Ewangelią, to zapewniamy ją, że Bóg ją kocha taką, jaką jest. Zgodzicie się ze mną? I taka jest prawda. Bóg nas kocha dokładnie takimi jesteśmy, ale jednocześnie kocha nas za bardzo, aby pozostawić nas takimi, jakimi jesteśmy. Bóg nas kocha takimi, jak jesteśmy, ale kocha nas za bardzo, aby pozostawić nas takimi, jakimi jesteśmy. Już to tłumaczę. Jeśli zastał cię jako człowieka uzależnionego, Bóg chce cię od tego uwolnić. Jeśli zastał cię jako człowieka poranionego, Bóg chce cię od tego uwolnić. Pragnie uleczyć wszystkie twoje rany. Pragnie uleczyć twoje serce. I pragnie, abyśmy naśladowali kogo? Jezusa Chrystusa. Prorok Jeremiasz napisał w 31 rozdziale, werset 3 i 4. Miłością wieczną umiłowałem cię, dlatego tak długo okazywałem ci łaskę. Znów cię odbuduję. Znów cię odbuduję. I będziesz odbudowana, Panno Izraelska. Skąd biorą się w życiu chrześcijanina złe myśli? Oskarżenia, krytyka? Dlaczego brakuje nam sił do tego, aby każdy nasz dzień przeżyć w obfitości błogosławieństwa? Aby dzielić się tą obfitością na ulicy z innymi ludźmi? Widzieliście kiedyś trąbę powietrzną? Ja nie widziałem, ale w telewizji widziałem. Wysysa wszystko, co spotka na swojej drodze. Samochody, domy, ludzi, drzewa. Dlaczego brakuje nam sił? Z powodu zranień, które wysysają z nas życie i wysysają z nas tą radość Bożą, którą w nas Bóg wlewa. W tym miejscu można zadać pytanie, kto nas zranił? Kto nas zranił w naszym życiu? Sąsiadka? A może kogoś, kogo spotkaliśmy na ulicy? Nawet jeśli nas zranił, to są to tylko powierzchniowe ranki, które się za chwileczkę zagoją. Więc kto nas najbardziej rani? Kto zadaje nam prawdziwe, głębokie rany, które bywa, że długo się goją? To mąż, to żona, to rodzice, to najbliżsi przyjaciele, którzy dużo dla nas znaczą, to nasi pracodawcy, nauczyciele, pastorzy. Też się zdarzy, prawda? Chyba nie wszyscy cię tak kochają bardzo. Wszyscy? Czy też bracia i siostry w Chrystusie z naszego zboru, ze zboru, z którego jesteś. Zgodzicie się ze mną? Tak. Jedna osoba. To właśnie te osoby mają największy potencjał, aby nas zranić. A kiedy już czujemy się skrzywdzeni, wpadamy w wir złych myśli i oskarżeń na ich temat. Ja tak mam. Czasami mi się zdarzy. Droga siostro, drogi bracie, dlaczego nie dzielisz się Ewangelią z innymi? Dlaczego nie służysz w Kościele? Czy przypadkiem nie jesteś zbyt zaprzątnięty swoimi myślami o twoich problemach, o twoich zranieniach, o twoich zmaganiach codziennych? A może zbyt dużo krytyki gości na twoich ustach? Postarajmy się czasem posłuchać, o czym rozmawiają ludzie na ulicy. przysłuchiwałem się ostatnio. Mówią o zranieniach, osądzają, wspominają swoje krzywdy, a jak już natrafimy na dwóch ludzi, którzy dyskutują o polityce, to możemy zobaczyć, jak nawet piana z ich ust wychodzi. Tak są zacietrzewieni. Rozmowy chrześcijan. Jest taka pieśń. Raduj się z nami i ogłoś to wszystkim, że Jezus Chrystus Królem Królów jest. I dalej czytamy w tej pieśni, śpiewamy. Plotkujesz o ludziach i mówisz o rzeczach, które nie obchodzą cię nic. Omawiasz pogodę, roztrząsasz problemy. Znamy tą pieśń? Znamy, prawda? Stara pieśń, jak bardzo aktualna. Chcę wam powiedzieć, że nasze negatywne myśli mogą powstrzymać nas od wyjścia do innych, by służyć im w miłości. Co więcej, nasze negatywne myśli mogą blokować nas w doświadczaniu bliskiej relacji z Jezusem Chrystusem. W drugim liście do Koryntian, w 10 rozdziale, drugi list do Koryntian, 10 rozdział, werset 4 i 5, czytamy: gdyż oręż nasz, którym walczymy, nie jest cielesny, lecz ma moc burzenia warowni dla sprawy Bożej. Nim też unicestwiamy złe zamysły i wszelką pychę podnoszącą się przeciw poznaniu Boga i zmuszamy wszelką myśl do poddania się w posłuszeństwo Chrystusowi. Czy każda nasza myśl jest poddawana w posłuszeństwo Chrystusowi? Czy każda nasza myśl jest poddawana w posłuszeństwo Chrystusowi? Dwa pytania. Szkoda, że nie ma na mojego najmłodszego syna. Kto to jest pocieszyciel? Duch Święty, głośniej. Pocieszyciel to jest Duch Święty. A kto to jest oskarżyciel? Szatan, doskonale. Pozwoli sobie postawić taką prostą tezę. Każda negatywna myśl czy rzecz, która przychodzi od naszego wroga. Każda negatywna myśl czy rzecz pochodzi od naszego wroga. Natomiast każda pozytywna, wnosząca życie, wzmacniająca nas, pochodzi od Ducha Świętego. Duch Święty zawsze jest pozytywny, a szatan zawsze negatywny. Banalnie proste. Oczywiście Bóg nas karci i napomina, ale zawsze robi to w kierunku naszego dobra. Jego intencje mają na celu nasze zbawienie. Jezus powiedział w Ewangelii Jana w 10 rozdziale, 10 wersecie: ja przyszedłem, aby miały życie i obfitowały. Ja przyszedłem, abyśmy mieli życie i abyśmy obfitowali. Aby moje owce, Pan Jezus powiedział, czyli każdy z nas, miał życie i obfitował. Szatan natomiast reprezentuje wszystko, co złe. I w dalszej części tego fragmentu Ewangelii Jana czytamy: złodziej przychodzi tylko po to, aby kraść, zażynać i wytracać. Szatan zawsze jest oskarżycielem, złodziejem i niszczycielem. Jego cel to wnieść w nasze życie i umysły strach, poczucie winy, gniew, oskarżenia. Jeśli z twoich ust ciągle wypływają oskarżenia, kto przez ciebie przemawia? Mocne? Czy zgodzicie się ze mną, że wiele naszych myśli jest obciążonych osądzeniem teraz? Zgodzicie się? To źle, tamto źle. Pozwolę sobie postawić taką kolejną tezę, że nasze osądzanie i nieprzebaczenie to główny powód, który blokuje w nas radość i Boże błogosławieństwo. Tak? Tak. Kiedy ostatnio się śmiałeś? Kiedy ostatnio się radowałeś? Przypomnijmy sobie taki czas. Jak często się śmiejemy? No, aleluja. Ale nie wszyscy się śmieją, nie wszyscy się radują, nie wszyscy się cieszą. Dziękuję ci, siostro, za twoją postawę. Musimy brać przykład. Ile naszych słów zraniło innych? Przyznam się, że mi też to się zdarzyło. Kilka lat temu powiedziałem pewnym trzem siostrom, byliśmy w domu, uwielbialiśmy Pana, graliśmy. Wiecie, co im powiedziałem? Że śpiewają jak przekupki na targu. To było wiele lat temu. I w ostatnią środę, w ubiegłą środę, jedna z sióstr mi po raz kolejny to wypomniała. Kobiety wybaczają, ale nie zapominają. Nie tak dawno wspomniany brat Wojtek pytał się nas, ile razy mamy przebaczyć? Ile razy mamy przebaczyć? Czy tylko 77 razy? Zawsze słuchaliście. List Jakuba, 3 rozdział. Czytamy o tym, że język ma potężną moc wypowiadania dobra i zła. Jest jak ogień, który zapala wielki las. Bo wszelki rodzaj dzikich zwierząt i ptaków, płazów i stworzeń morskich może być ujarzmiony i został ujarzmiony przez rodzaj ludzki. Natomiast nikt z ludzi nie może ujarzmić języka tego krnąbrnego zła pełnego śmiercionośnego jadu. Nim wysławiamy Pana i Ojca i nim przeklinamy ludzi stworzonych na podobieństwo Boże. Z tych samych ust wychodzi błogosławieństwo i przekleństwo. Tak, bracia moi, być nie powinno. Czy źródło wydaje z tego samego otworu wodę słodką i gorzką? Ile naszych słów zraniło innych? Zapewne ten, kto miał małe dzieci, kąpał je w nadmanganianie potasu. Wiecie, o czym mówię? Cała woda wanny, czyściutkiej, jeden kryształek nadmanganianu potasu tworzy z nią, z tej wody, fioletowy płyn. I taką kąpiel zafundowałem ostatnio naszemu najmłodszemu synowi. Jak to zobaczył, nie chciał w ogóle wejść. A jak to żona zobaczyła, to powiedziała, ja tej wanny myć nie będę. No i musiałem ją umyć, bo była strasznie brudna od tego nadmanganianu potasu. Przez ten przykład pragnę powiedzieć, że diabeł miesza prawdę z odrobiną fałszu, tworząc z tego destruktywną miksturę, niszczącą ludzkie życie, niszczącą relacje z Bogiem, ludźmi czy rodziną. Jak często w naszym życiu dochodzi do tego, że Boża prawda zostaje wymieszana z diabelskim przesłaniem? Jak często jedną osobę błogosławimy, a za chwilę drugą obgadujemy? Oskarżamy. Wszystko, czego słuchamy i o czym mówimy, powinno być wypełnione Bożą prawdą. Nasze zamiary, postępowanie powinno być czyste. Czysta jak ta woda, bez dodatków. Duch Święty pragnie badać nasze serca i nieustannie je przemieniać. Mateusza 7 rozdział, wersety 1 i 2. 7 rozdział Mateusza. Nie sądźcie, abyście nie byli sądzeni, bo takim sądem, jakim sądzicie, i was osądzą. I taką miarą, jaką wymierzycie, wam odmierzą. Bracie i siostro, czy wierzymy w te słowa, które przed chwilą przeczytałem? Tak. Wypowiedział kto je? Sam Pan Jezus. Powiedział, że jeśli domagasz się zadośćuczynienia i sprawiedliwości za winy i twoje krzywdy, które zostały popełnione wobec ciebie, możesz liczyć się z tym, że także będziesz i ty musiał odpowiedzieć za swoje grzechy według tej samej miary. 7 lat temu, krótka historia z mojego życia, zostałem oszukany na dość duże pieniądze przez mojego kuzyna. Byłem zmuszony sięgnąć po nasze oszczędności, zaciągnąć kredyt, aby spłacić jego zobowiązania. Było to dla mnie ogromne doświadczenie. Czułem się, jakby grunt osunął mi się z nóg. Mocno nadwyrężyłem zaufanie mojej żony. byłem wściekły na kuzyna i na moją żonę. Tak, na moją żonę, za to, że wytyka mi błędy w tej całej sprawie. Za każdym razem, gdy myślałem, ogarniał mnie gniew i wściekłość. Myślałem, że dostanę zawału. Moje serce żądało za to uczynienia za tą krzywdę. Moja żona mnie ostrzegała, ale ja zachowywałem się lekkomyślnie. Pieniędzy nigdy nie odzyskaliśmy. Było nam bardzo ciężko. Braliśmy złotówki ze skarbonki naszych synów, aby kupować chleb. I w pewnym momencie moja żona zapytała, jak mamy żyć, skoro nie mamy pieniędzy? Jak mamy żyć, skoro nie mamy pieniędzy? Ja wtedy, nie zastanawiając się, powiedziałem jej, żyj normalnie, jakbyśmy je mieli. Lekko duch. I wiecie co? Te słowa były jak objawienie. Postanowiłem w tamtym momencie przebaczyć mojemu kuzynowi. Nie szukać za coś uczynienia, za moje krzywdy. I w krótkim czasie doświadczyliśmy ulgi, lekkości. Doświadczyliśmy też cudu. Bóg się zatroszczył o nasze finanse i spłaciliśmy wszystkie zobowiązania. Nawet coś nam zostało. Jak dzisiaj wracam do tej historii, to pamięcią, to sam nie wiem, jak to się wszystko potoczyło. Ale wiem, że było to dla mnie bardzo potrzebne doświadczenie. Jeszcze później zdarzało mi się wracać myślami do tej sprawy i za każdym razem na nowo narastał niepokój, gniew i czułem się z tym bardzo źle. Kiedy całkowicie przebaczyłem, otrzymałem wolność. Otrzymałem wolność. Nie sądźcie. Co Pan Jezus mówi dalej w dalszej części 7 rozdziału Ewangelii Mateusza? A czemu widzisz źdźbło w oku brata swego, a belki w oku swoim nie dostrzegasz? Albo jak powiesz bratu swemu, pozwól, że wyjmę źdźbło z oka twego, a oto belka jest w oku twoim. Obłudniku, wyjmij najpierw belkę z oka swego, a wtedy przejrzysz, aby wyjąć źdźbło z oka brata twego. Jak często zachowujemy się jak rentgen? Potrafimy dostrzegać słabości u innych, będąc jednocześnie ślepymi na nasze własne. Jezus przez ten fragment chce powiedzieć, osądź najpierw sam siebie. Jeśli pragniesz miłosierdzia w stosunku do twoich win, łagodniej traktuj innych. Zacznij błogosławić, a nie przeklinać. To przyniesie ci niesamowite uwolnienie. Ile energii tracimy, pielęgnując w sobie złość, strach, upychając zranienia głęboko w naszym sercu? Ile energii na to tracimy? Często sobie tego nie uświadamiamy, że taka postawa wysysa z nas życie jak ta wspomniana trąba powietrzna. Jeśli otworzysz się na miłosierdzie i łaskę, drogi bracie, droga siostro, przebaczysz krzywdy zadane ci przez najbliższych, uwalniając ich od zadośćuczynienia, odczujesz, że jego jarzmo jest jakie? Lekkie, słodkie. Jego brzemię jest słodkie. Mateusz 11:30. Łukasz 6:37. Nie sądźcie, a nie będziecie sądzeni. Nie potępiajcie, a nie będziecie potępieni. Odpuszczajcie, a będzie wam odpuszczone. Dawajcie, a będzie wam dane. Miarą dobrą, natłoczoną, utrzęsioną i opływającą wsypią w zanadrza wasze. Odmierzą wam bowiem taką miarą, jaką wy mierzycie. Dość dawno temu miały w naszym zborze miejsce pewne wykłady z panią psycholog. I pamiętam, wtedy dla mnie szokującym faktem było to, że dzieci z rodzin z problemami alkoholowymi, kiedy wchodzą w dorosłe życie, bardzo często popadają w te same problemy. Dla mnie to wtedy było szokujące. W głowach jest myśl tych dzieci. Nigdy nie będę jak moi rodzice. Nie sięgnę po alkohol. i nie zwiąże się z osobą uzależnioną. I bardzo często kończy się to, że kiedy dorastają i dochodzi do wyboru partnera życiowego, okazuje się, że w większości przypadków pada na osobę uzależnioną. I cały koszmar z dzieciństwa się powtarza. Siostra kiwa głową. Co za magnetyczna, wielopokoleniowa siła sprawia, że ludzie są marionetkami w rękach przeciwnika, w rękach szatana. Dziedziczne grzechy, uzależnienia, zachowania. Nienawidzę swojego ojca alkoholika i nie chcę go znać. On zasługuje jedynie na potępienie. Oskarżamy go za rzeczy, które zrobił czy powiedział. Dokonujemy osądzenia pod wpływem zranienia. Domagamy się sprawiedliwości. Jedyna bezpieczna reakcja w takiej sytuacji to powiedzieć: Panie, niech Twoje miłosierdzie zatriumfuje. Niech Twoje miłosierdzie zwycięży nad osądzaniem. Panie, Ty przebaczyłeś cały mój dług. Teraz ja przebaczam tym, którzy mnie skrzywdzili. Nie sądźcie, abyście nie byli sądzeni. W drugiej księdze Samuela, w 13 rozdziale jest zapisana taka smutna historia. Znamy Dawida, który pokonał Goliata, prawda? Jest to historia o jego synach. Jego najstarszy syn miał na imię Amnon. Jego matką była Achionam z Jezreel. Dawid w sumie miał 8 żon i kilka nałożnic. Wtedy było to dopuszczalne w tamtych czasach. I miał jeszcze żonę Makę, z którą miał Absalona i Tamar. I tak się wydarzyło, że ten najstarszy syn Amnon zakochał się w siostrze Tamarze. I mimo jej sprzeciwu uwiódł ją i dopuścił się niegodnych czynów względem niej. W odwecie jej rodzony brat Absalon zaprzysięgł w swym sercu zemstę na Amnonie za zhańbienie swojej siostry. I tak się też stało, że po 2 latach nadarzyła się okazja i Amnon został zabity. Nie sądźcie, abyście nie byli sądzeni. Co się stało z Absalonem, który w zadośćuczynieniu zamordował rodzonego brata? Wiemy, prawda? Zbuntował się przeciwko swojemu ojcu i uciekając przed armią Dawida, zahaczył włosami o konar drzewa i został zabity przez jednego z dowódców Joaba, dowódców armii Dawida. Ewangelia Mateusza, 18 rozdział, wersety od 23 do 35. Jest tam opisana historia, może nie będę jej cały czytał, o królu, który wezwał swoich dłużników. Wezwał dłużnika i mówi: słuchaj, musisz mi spłacić natychmiast wszystko, co jesteś mi winny. Był mu winien naprawdę olbrzymie pieniądze. Ktoś kiedyś wyliczał, że to były lata pracy. On powiedział: nie mam, nie oddam ci, królu. Dobrze, to daruję ci tą winę. I ten dłużnik, wychodząc od króla, spotkał swojego dłużnika i powiedział: oddaj mi natychmiast to, co jesteś mi winien. Nie mam, nie jestem w stanie ci oddać. W takim razie pójdziesz do więzienia. I o tej historii dowiedział się król. Wezwał pierwszego dłużnika i powiedział: słuchaj, ja ci wszystko darowałem, a ty nie darowałeś swoim dłużnikom. I rozgniewał się pan i wydał go katom, żeby mu oddał cały dług. Taki ojciec mój niebieski uczyni wam, jeśli każdy nie odpuści z serca swego bratu swemu. Ta historia jest doskonale znana, prawda? Próbujemy usprawiedliwiać nasze osądy. Dla siebie pragniemy miłosierdzia, a dla innych oczekujemy sprawiedliwości. Nie możemy otrzymać jednego i drugiego równocześnie. Jeśli domagam się sprawiedliwości dla kogoś, kto mnie zranił, nie mogę jednocześnie oczekiwać miłosierdzia dla siebie. Stajemy się wtedy tacy sami jak ten zły sługa. Rozumiecie mnie? Jeśli ktoś z nas próbuje egzekwować sprawiedliwość, wychodzi spod łaski i miłosierdzia. Prawdą jest, że ranimy się nawzajem. Rodzice ranią dzieci, dzieci ranią rodziców, brat rani siostrę. Tak również dzieje się w kościele. Wielu z nas doświadczyło krzywd w dzieciństwie czy dorosłym wieku. Wielu z nas nosiło bagaż, ciężki bagaż zranień, osądzania, oskarżeń. Kiedyś uświadomiłem sobie na jednej z grup męskich, że tak wielu ludzi w swoim dzieciństwie nie doświadczyło prawdziwej ojcowskiej miłości. Tak wielu mężczyzn, tak wiele kobiet nie doświadczyło prawdziwej ojcowskiej miłości. Bo albo ojca nie było w domu, albo pił, albo despotycznie wydawał rozkazy, albo tylko przychodził i bił. Dla wielu te wspomnienia mogą być bardzo bolesne. Dlaczego dziś nie mielibyśmy przebaczyć? Przyjść przed Boży tron i wyznać: Panie, przebaczam wszystko wszystkim. Przebaczam wszystko wszystkim. Kiedyś wchodziliśmy do zboru, nasi synowie byli młodsi i coś nabroili w niedzielę rano. I wita nas nasz drogi brat, którego błogosławimy, bo leży w chorobie. Niech go Pan uleczy i podźwignie. Brat w Łodziu, brat Cukierek, jak go nazywamy. I wręcza moim synom cukierki, a ja mówię: hola, hola, dzisiaj im się nie należy, bo byli niegrzeczni. On wtedy spojrzał na mnie prosto w moje oczy i mówi tak: Pan Jezus tobie wybaczył, więc wybacz i swoim synom. I wręczył im cukierki. Byłem bezbronny. Pan Jezus przebaczył. On zapłacił za twój i mój dług. To były moje i twoje grzechy, za które on zawisł na krzyżu. Jeśli wyznajemy grzechy, Pan Bóg je przebacza. Jeśli chcemy żyć doświadczając pełni Bożego przebaczenia, sami musimy przebaczyć. Nie mogę prosić o miłosierdzie dla siebie, a o sprawiedliwość dla innych. Nie mogę prosić: Panie, wybacz mi i pomści moje krzywdy. Modlitwa Pańska. Ojcze nasz. I odpuść nam nasze winy, jak i my odpuszczamy naszym winowajcom. Czy zwróciliśmy uwagę na te słowa? W takim samym stopniu, w jakim my odpuszczamy innym, będzie i nam odpuszczone. Dalej czytamy: bo jeśli odpuścicie ludziom ich przewinienia, odpuści i wam Ojciec Niebieski, a jeśli nie odpuścicie ludziom, i Ojciec wasz nie odpuści wam przewinień waszych. Wybór wydaje się prosty. Albo miłosierdzie, albo sprawiedliwość. Co wybieramy? Miłosierdzie. Jeśli nie potrafisz przebaczyć wyrządzonej krzywdy, to nie musisz tego robić. Nikt nie będzie na ciebie naciskał. Ale chcę ci powiedzieć, że jedynym wyjściem, aby wydostać się z twojego więzienia i wyjść na wolność, jest przebaczenie, skrucha i za osądzanie. Jest przebaczenie i skrucha za osądzanie. Możesz domagać się kary za twoje krzywdy, ale wiedz, że w tym momencie pozwolisz szatanowi, aby on cię oskarżał i domagał się, abyś i ty otrzymał to, na co zasługujesz. Wiele lat temu spotkaliśmy młode małżeństwo. Kolejne krótkie świadectwo. Małżeństwo po niewiarygodnych przejściach. Kiedy byli młodzi, poznali się w zborze, dwa gołąbki, uściski, przytulania, pobrali się, kochali, chcieli spędzać 24 godziny ze sobą. Ciężko im się było rano rozstać, kiedy wychodzili do pracy. I zdarzyło się, że on spotkał w pracy młodą kobietę. Zaczęli rozmawiać, zaczęli flirtować i wylądowali w łóżku. I z tego jednego zbliżenia pojawiło się w ich życiu dziecko. Małżeństwo z chrześcijańskimi zasadami. Po tym wszystkim żona jego postanowiła, że wyprowadzi się z mieszkania. Nienawidziła go za to, co zrobił. Choć pastor modlił się o nią, o przebaczenie, to był to dla niej ogromny trud. Postanowiła, że w pewien piątek przyjdzie po pracy, spakuje swoje rzeczy i mąż już jej więcej nie ujrzy. Wchodzi do mieszkania i widzi swojego męża, jak klęczy zbitym w brzuch nożem. To jest autentyczna historia. Zrobił to kilka sekund wcześniej, zanim żona weszła do mieszkania. Chciał ze sobą skończyć, bo nie potrafił sobie przebaczyć. Nie chciał żyć. Jego żona szybko zadzwoniła po pogotowie. To, co się wydarzyło w momencie oczekiwania na przyjazd karetki, można nazwać Bożym triumfem. Zanim przyjechało pogotowie, wszelkie nieprzebaczenie, poczucie winy i pomiędzy nimi zniknęło. Obejmowali się w tej tragicznej sytuacji, przepraszając wzajemnie. A szatan już zacierał ręce. Ta historia dobrze się skończyła. Są razem, choć mąż ma na utrzymaniu drugie dziecko. Konsekwencja grzechu, cudzołóstwa. Czy wszystkich w Kościele kochamy tą samą miłością? Zastanówmy się. Czy wszystkich w Kościele kochamy tą samą miłością? Wzruszacie ramionami. Ja modlę się, abym mógł wszystkich kochać tą samą miłością. Powiem wam, że zdarza się, że dzielę tą miłość na łatwą i trudną. Nie mówię, że kogoś nie kocham, tylko że dzielę tą miłość na łatwą i trudną. Definicji łatwej miłości nie będę rozwijał. A trudna miłość to miłość do braci i sióstr, którzy powiedzieli mi coś przykrego. Albo nie do końca się z nimi zgadzam w różnych kwestiach. Trudniej mi się ich kocha. Wspomniany dzisiaj już fragment podczas wieczerzy, 1 Koryntian, 11 rozdział. Przeto ktokolwiek by jadł i pił z kielicha pańskiego niegodnie, winien będzie ciała i krwi pańskiej. Niechże więc człowiek samego siebie doświadcza i tak niech je z chleba tego i z kielicha tego pije. Czytamy ten fragment i odnosimy go do Wieczerzy Pańskiej, prawda? Ale nie mówi on tylko o złamanym ciele Jezusa Chrystusa. Fragment ten również odnosi się do tego, do ciała Jezusa Chrystusa. My jako Kościół jesteśmy Jego oblubienicą. I kiedy mówimy źle o Jego ciele, kiedy mówimy źle o bracie czy siostrze, o innych członkach Kościoła, czy Jezus może czuć się zasmucony? Spotkałem kiedyś w przychodni lekarskiej pewną starszą kobietę, która miała dysfunkcje fizyczne. Były one najprawdopodobniej od urodzenia. Stała przede mną w okienku, wstała przede mną i kiedy dowiedziała się w okienku w recepcji, że nie zostanie dziś przyjęta, bo oczywiście trzeba było się wcześniej zarejestrować, z jej ust wypłynął potok bluźnierstw i przekleństw. jakich do tej pory nie słyszałem. Było to przerażające. To wszystko trwało dość długo i skierowane było pod adresem wszystkich lekarzy i wszystkich pielęgniarek, którzy byli tam obecni. Chodziła po korytarzu i przeklinała wszystkich dookoła. Ludzie patrzyli na nią z niedowierzaniem, kiedy obrzucała wszystkich obelgami. Niektórzy się śmiali. Mogło to być zabawne dla niektórych. Zatrważające i bardzo smutne zdarzenie. Wyglądała jakby jak wąż, który nagle trafił do skupiska ludzi i panicznie kąsa wszystkich dookoła, bojąc się o swoje życie. Zastanawiałem, skąd się to wzięło u niej? Skąd się wzięło takie zachowanie? Może choroba fizyczna, którą miała, wyrządziła takie spustoszenie w jej psychice? Może ktoś zrobił jej wielką krzywdę? Ale wiem, że korzeń goryczy był tak wielki w jej sercu, że nie potrafiła już inaczej komunikować się z otaczającym ją światem, jak tylko kąsać ludzi. Bardzo smutne. Widziałem, że to zabiera jej życie. W liście do Hebrajczyków w 12 rozdziale czytamy: dążcie do pokoju ze wszystkimi i do uświęcenia, bez którego nikt nie ujrzy Pana. Bacząc, żeby nikt nie pozostał z dala od łaski Bożej, żeby jakiś korzeń rosnący w górę nie wyrządził szkody i żeby przezeń nie pokalało się wielu. Czy zdarzyło się wam jako dzieci, że dostaliście niesłusznie karę? Jakiegoś klapsa? Zdarzyło się to w waszym życiu? W moim się zdarzyło, że czasami ojciec mi przyłożył niesłusznie. Zostaje to w naszej pamięci, prawda? Czy Biblia nakazuje nam szanować rodziców, gdy tylko są dobrymi rodzicami i zawsze postępują właściwie? Nie. Nie tylko, kiedy są dobrymi rodzicami i postępują właściwie. Biblia mówi w piątej Księdze Mojżeszowej: czci ojca swego i matkę swoją, jak ci kazał Pan, rozkazał Pan, Twój Bóg, aby długo trwały Twoje dni i aby ci się dobrze działo w ziemi, którą Pan, Twój Bóg ci daje. Jeśli nie będziemy szanowali rodziców, nie doświadczymy Bożego błogosławieństwa. Wiadomo, że osądzamy ich w każdej dziedzinie naszego życia, ale tylko w tych, w których zostaliśmy przez nich zranieni. Jeśli nadal nie potrafisz kochać swojej matki czy ojca, bo zranienia są zbyt głębokie, grzeszysz, bo nie okazujesz im szacunku. Jezus przyszedł, aby uwolnić zniewolonych, uleczyć złamane serca, otworzyć drzwi więzień. Izajasza 61. Wielu z nas nosi głębokie zranienia. Może twój ojciec niewłaściwie cię dotykał. Może twoja matka była zbyt surowa. Może twoje dzieciństwo było koszmarem. Może twój mąż pozostawił cię dla innej kobiety. A może w twoim małżeństwie jest problem, który z ludzkiego punktu widzenia jest nie do rozwiązania. Może twoje dziecko bardzo cię zraniło i nie chcesz go znać. Może twój przyjaciel cię zranił. Może jakiś duszpasterz cię zranił. Może przeżyłeś zawód miłosny? Może jesteś wściekły na cały świat, bo twoje życie potoczyło się nie tak, jakbyś tego pragnął? A może twoi rodzice wcale cię nie rozumieją? Jesteś na nich zły? A może brat czy siostra w zborze zatali ci głęboką ranę, która ciągle krwawi? Powiem tak, skutki nieprzebaczenia stawiają wielki mur pomiędzy nami a Bogiem. Skutki nieprzebaczenia stawiają wielki mur pomiędzy nami a Bogiem. I nie możemy od Niego oczekiwać błogosławieństwa. Może uważasz, że najlepsze, co mogłoby spotkać osobę, która cię skrzywdziła, to kara. to jedynie zrekompensuje twoje poczucie krzywdy. W Księdze Kapłańskiej, trzeciej Mojżeszowej jest napisane: złamanie za złamanie, oko za oko, ząb za ząb. Czy czasami nie pragniemy właśnie takiego odszkodowania? W tej samej księdze jest napisane, w 19 rozdziale: nie będziesz chował w sercu swoim nienawiści do brata swego. Będziesz gorliwie upominał bliźniego swego, abyś nie ponosił za niego grzechu. Nie będziesz się mścił i nie będziesz chował urazy do synów twego ludu, lecz będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego. Jam jest Pan. Wiem, że czasami tragedie wypalają w naszym życiu olbrzymie piętno. I wielu z nas nie potrafi sobie tego wyobrazić, aby ślad po tych tragediach mógł kiedyś zniknąć. A w szczególności po jednej modlitwie. To się stanie. Jeżeli nosisz takie brzemię, jeżeli nosisz taką ranę, to się to może stać. Ale dopiero wówczas, jeżeli twoje serce zostanie całkowicie oczyszczone. Pan Jezus dał nam wielki skarb. Przebaczenie za nasze grzechy. Darował nam wielki dług i to, co my możemy teraz zrobić, to przebaczyć innym osobom, które nas skrzywdziły. Może, kiedy wrócisz dziś do domu, napisz list do osoby, która cię skrzywdziła. Może zadzwoń do niej albo staraj się z nią porozmawiać. I zrób to najszybciej, jak potrafisz. Wiem, że przebaczenie może zająć wiele czasu. Głębokie rany długo się goją, ale nie poddawaj się. Przebaczaj każdego dnia, dopóki nie będzie w twoim życiu spokoju i uwolnienia. Pozwól Duchowi Świętemu, aby kierował tobą. Zanurz się w Jego obecności. Bez Jego pomocy nie jesteśmy nic w stanie uczynić. Wypowiadaj słowa zachęty. Słowa niosące życie, pocieszenie. I miej dobre myśli. Powstańmy. Chciałbym, abyśmy teraz w modlitwie prosili Boga, aby wybaczył nam nasze grzechy osądzania innych. Ojcze, uwielbiam Cię. Prosimy, aby Duch Święty, Jego obecność pomogła nam w naszym postanowieniu. Panie, ja wybieram miłosierdzie nad osądzaniem. I pragnę wybaczyć osobie, która tak głęboko mnie zraniła. Możesz cichutko wypowiedzieć jej imię. Odpuść mi, Panie, moje winy. Ja odpuszczam wszystkim moim winowajcom. Bądź wolny w imieniu Jezusa Chrystusa, Boży mężczyzno. Bądź wolna w mocy Jezusa Chrystusa, Boża kobieto. Bądź wolne w mocy Jezusa Chrystusa, Boże dziecko. Chwała niech będzie Jezusowi Chrystusowi. Amen.